Gdy rozstawaliśmy się z Mojżeszem, Aaronem i całym ludem izraelskim w czasie poprzedniej audycji, pozostawiliśmy Izraelitów w Elim, w miejscu, gdzie było, jak czytaliśmy, 12 źródeł i 70 palm. W Elim Izraelici rozbili nad wodą namioty i po trzech dniach uciążliwej wędrówki z nad Morza Czerwonego odpoczywali, korzystając z dobrodziejstw pustynnej oazy. Musieli jednak ruszać dalej. Czekała ich długa droga ku górze Synaj. Od początku 16 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa, jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Minęło niespełna 2,5 miesiąca od wyjścia Izraela z Egiptu. Jak pamiętamy, Izraelici zaczęli po raz pierwszy szemrać i złorzeczyć Mojżeszowi, gdy na brzegu Morza Czerwonego dopędziły ich wrogie wojska Faraona. Potem, gdy w cudowny sposób Pan przeprowadził ich przez morze, Izraelici śpiewali wraz z Mojżeszem pieśń dziękczynną, pieśń ku Bożej chwale. Czytaliśmy wtedy, że ulękli się Pana, uwierzyli Mu i Jego słudze Mojżeszowi. Ale taki stan nie trwał długo. Gdy na pustyni zabrakło pożywienia, Izraelici znów zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Izraelici mówili: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Izraelici chcieli wolności, mieli dosyć niewolniczej pracy w Egipcie, ale gdy na pustyni zaczęło brakować im pożywienia i wody, narzekali i wręcz złorzeczyli Mojżeszowi i wspominali garnki pełne mięsa i chleb, którym mogli w Egipcie najeść się dosyta. Chrześcijanie często zachowują się podobnie. Tęsknią za rzeczami, które pozostawili za sobą, gdy poszli za Chrystusem. Mimo że Bóg wyrwał ich z niewoli grzechu, stale wracają pamięcią do rzeczy, które sprawiały im w przeszłości chwilową przyjemność. Niebezpieczeństwo takiej pokusy nie jest obce chyba nikomu z nas. Przemiana serca i umysłu człowieka wierzącego jest długotrwałym procesem i czasem odzywa się w nas chęć powrotu do starych nawyków, starych nałogów, przyzwyczajeń. Nie możemy jednak ulec takim pokusom. Prowadzą one do upadku, nieraz do tragedii. Pamiętajmy o słowach apostoła Pawła, który wzywa: Nie upodabniajcie się do tego świata, ale pozwólcie, by Pan was przemieniał, by odnawiał wasz umysł, tak żebyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie było zamiarem Boga, by Jego lud głodował. Bóg wyprowadził Izraelitów na pustynię i obiecał, że będzie się o nich troszczył. Od 4 wiersza 16 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Pan powiedział wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów: Tego wieczora ujrzycie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej, a rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał on, że szemrzecie przeciw Panu. Czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Mojżesz i Aaron pytali: Dlaczego szemrzecie przeciw nam? Jesteśmy tylko ludźmi. My nie możemy nic zrobić, nie możemy dać wam pożywienia na pustyni, ale Bóg jest potężny. Jemu zaufajcie. On słyszy wasze szemranie i objawi swoją moc. Ujrzycie Jego chwałę, tylko bądźcie cierpliwi. Drodzy słuchacze, Bóg i nas pragnie uczyć cierpliwości. Jakże często narzekamy, żalimy się, gdy w czymś nam się nie wiedzie, gdy przechodzimy przez trudniejsze doświadczenia. Narzekamy w naszych domach, narzekamy w pracy, a także niestety w naszych chrześcijańskich wspólnotach. Musimy uświadomić sobie, że Bóg nie lubi narzekania. Bóg pragnie widzieć w naszych sercach wdzięczność. Gdy nie potrafimy okazać Bogu żadnej wdzięczności za to, co nam daje, a tylko narzekamy z powodu tego, czego nam nie daje, rzekomo, jesteśmy podobni do Izraelitów szemrzących przeciwko Bogu na pustyni. Posłuchajmy dalszych słów Mojżesza. Mojżesz powiedział: wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw Niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu. Mojżesz powiedział Izraelitom wprost: to nie przeciwko mnie, ani przeciw Aaronowi szemrzecie, ale przeciwko Bogu. Tak, gdy narzekamy, gdy jesteśmy niezadowoleni, gdy nie dostrzegamy tego, co mamy, a koncentrujemy się na brakach, nasze narzekanie, nasze niezadowolenie wymierzone jest przeciwko Bogu. Podobnie, gdy narzekamy na sprawy związane z naszym Kościołem, gdy krytykujemy naszych bliźnich, gdy narzekamy na naszego kaznodzieję, bądźmy świadomi, że w ostateczności nasze niezadowolenie zwrócone jest przeciwko Bogu. Niezadowolenie, narzekanie to rzeczy Bogu niemiłe. Bóg pragnie widzieć w naszych sercach wdzięczność, a przecież tak wiele mamy powodów, by być Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi, wdzięczni. Dalej czytamy: Mojżesz rzekł do Aarona: powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów: zbliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Jeszcze tego samego dnia o zmierzchu Izraelici jedli mięso przepiórek. Bóg sprawił, że przepiórki, które w czasie swych wiosennych i jesiennych przelotów z Arabii do Europy nieraz zmęczone osiadają na pustyni, właśnie tego wieczoru opadły na obóz Izraelitów. Wszyscy mieli mięsa pod dostatkiem. Narzekali z powodu braku mięsa i chleba. I Bóg zesłał im mięso, a także, jak zobaczymy, chleb. Był to najbardziej niezwykły chleb w dziejach ludzkości. Chleb z nieba. Manna była czymś niezwykłym. Kiedy Izraelici zobaczyli ją po raz pierwszy, pytali jeden drugiego: co to jest? Pytanie to w języku hebrajskim brzmi manhu i stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa manny. Księga Wyjścia tak opisuje mannę: warstwa rosy leżała rankiem dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. To zaś nakazał wam Pan: każdy z was zbierze dla siebie według swojej potrzeby omer na głowę, każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu. Izraelici otrzymali polecenie, by zbierać tyle manny, ile potrzebują dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb w ciągu jednego dnia. Izraelici uczynili tak, czytamy dalej, i zebrali jedni dużo, drudzy mało. Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego. Kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku. Każdy zebrał według swych potrzeb. Mimo że nie wszyscy zebrali tyle samo, czytamy, że wszyscy zaspokoili swoje potrzeby. Następnie Mojżesz powiedział do nich, czytamy dalej, niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana. Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz. Zbierali to każdego rana, każdy według swych potrzeb, lecz gdy słońce goręcej przygrzewało, topniało. Manna powinna być zbierana o poranku, codziennie. Każdy Izraelita powinien zbierać ją dla siebie. Było to więc doświadczenie osobiste, indywidualne. Manna to obraz Jezusa Chrystusa jako chleba życia. W Ewangelii Jana w rozdziale 6 czytamy: Jezus rzekł swoim uczniom: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Wtedy rzekli do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Tak, każdy, kto pragnie nasycić się chlebem życia, musi osobiście spotkać się z Jezusem. Musi związać z Nim, Zbawcą, swoje życie i karmić się chlebem Jego słowa. Tylko Jezus może zaspokoić wszelkie potrzeby każdego z nas. Izraelici zbierali mannę każdego dnia o poranku. Tak było przez 5 dni. W 6 zaś dniu zbierali podwójną ilość pożywienia, 2 omery na każdego. I przybyli wszyscy przełożeni zgromadzenia i donieśli to Mojżeszowi. A on rzekł do nich: oto co Pan chciał wam powiedzieć. Dniem świętym spoczynku, szabatem, poświęconym dla Pana, jest dzień jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec i ugotujcie, co chcecie ugotować. Wszystko zaś, co wam zbywa, odłóżcie na dzień następny. I odłożyli na następny dzień według nakazu Mojżesza. I nie nastąpiło gnicie, ani też nie tworzyły się tam robaki. Mojżesz powiedział: jedzcie to dzisiaj, albowiem dzisiaj jest szabat ku czci Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni możecie zbierać, jednak w dniu 7 jest szabat i nie będzie nic tego dnia. W przeddzień szabatu Izraelici zbierali podwójną miarę manny, tak by wystarczyło im na 2 dni. Nie musieli zbierać manny w szabat. Manna nie psuła się, mimo że pozostawała w domach Izraelitów przez 2 dni. Był to znak od Pana, że szabat ma być dla Izraelitów dniem odpocznienia. Manna była niezwykłym pokarmem. W 4 Księdze Mojżeszowej znajdujemy informację, że podczas 40-letniej wędrówki przez pustynię nogi Izraelitów nie zachwiały się, co znaczy, iż manna zawierała wszystkie potrzebne dla organizmu ludzkiego składniki pokarmowe: białko, tłuszcz, witaminy, minerały. W przeciwnym wypadku Izraelici stopniowo traciliby siły i nie byliby zdolni do wieloletniego wędrowania po pustyni. Drogi przyjacielu, Chrystus jest w duchowym sensie pokarmem, który zaspokaja wszelkie nasze potrzeby. Jeśli karmimy się na co dzień Chrystusowym chlebem życia, Bożym Słowem, jesteśmy w stanie wędrować przez pustynię tego świata i nie zabraknie nam sił. Jezus jest tym, który wzmacnia nas każdego dnia. W końcowej części 16 rozdziału Księgi Wyjścia znajdujemy jeszcze jeden opis wyglądu manny. W 31 wierszu czytamy: Dom Izraela nadał temu pokarmowi nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendra i miała smak placka z miodem. Wygląd i smak manny musiał być niezwykły. Manna była nie tylko pożywna, ale i smaczna. W 4 Księdze Mojżeszowej czytamy jednak o pewnym zdarzeniu, które świadczy o tym, że nawet tak niezwykły, bezcenny pokarm nie zadowolił Izraelitów. Najpierw na stale jednakowe, nieurozmaicone menu zaczęli narzekać obcoplemieńcy, wędrujący przez pustynię wraz z Izraelem, a potem niezadowolenie udzieliło się także Izraelitom. Czytamy w Księdze Liczb: tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Oczywiście nikt nie ginął, nikomu niczego nie brakowało, bo manna była wspaniałym, pełnowartościowym pokarmem. Chodziło tylko, jak podkreśla Biblia, o żądzę, o chęć zaspokojenia swoich zachcianek. Niestety dzisiaj historia ta powtarza się. I dzisiaj są ludzie należący do Bożego ludu, którzy nie chcą zerwać ze starymi przyzwyczajeniami, nawykami, żądzami. Drogi przyjacielu, wierzący człowiek nie może żyć wspomnieniami z Egiptu. Nie może karmić swojej wyobraźni rzeczami, które kiedyś, zanim poznał Boga, nadawały ton jego życiu. Człowiek Boży ma żyć inaczej niż dawniej, w niewoli egipskiej, w niewoli grzechu. Musi zerwać ze starymi nawykami. Musi na co dzień karmić się manną, Bożym pokarmem. Musi na co dzień żyć z Jezusem. Na koniec czytamy: Mojżesz rzekł: oto co nakazał Pan. Napełnijcie omer i przechowajcie go dla waszych późniejszych pokoleń, aby ujrzeli pokarm, którym żywiłem was na pustyni po wyprowadzeniu z ziemi egipskiej. Mojżesz rzekł do Aarona: weź naczynie i napełnij je omerem manny i złóż ją przed Panem, aby przechować ją dla waszych późniejszych pokoleń. Naczynie z manną zostało później włożone do Arki Przymierza, znajdującej się w miejscu najświętszym pierwszej świątyni, namiotu zgromadzeń. Oprócz naczynia z manną w skrzyni przymierza znajdowała się jeszcze laska Aarona i tablice z dekalogiem. Wszystko to zapowiadało nadejście Mesjasza, Zbawiciela. To Chrystus był jedynym, który wypełnił Boże prawo. W sposób doskonały wykonał wolę Ojca. Stąd tablice z 10 przykazaniami. To On okazał się prawdziwą manną z nieba, chlebem życia, sycącym na zawsze. Stąd w skrzyni przymierza naczynie z manną. I po trzecie, to Jego też dzieło zapowiadała laska Aarona, która zakwitła, bo to obraz powstania z martwych, obraz zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Przyjacielu, jeśli nie przekonałeś się jeszcze, jak wielkie bogactwo duchowych skarbów odnaleźć można w Chrystusie, zachęcam cię, otwórz swoje serce i swój umysł. Zapragnij życia obfitego, spełnionego, życia z Nim na co dzień. Psalmista woła: skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. A sam Jezus mówi: ja jestem chlebem życia, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki.